Dobry wieczór Państwu, witam bardzo ciepło w kolejnej audycji z cyklu Datownik, a dzisiaj moim gościem jest autor książek, tłumacz, dziennikarz muzyczny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, no i znawca Stonesów, autor Satysfakcji, czyli najlepszej polskiej biografii tej właśnie grupy, Daniel Wyszogrodzki. Dobry wieczór, Danielu.
Dobry wieczór, no prawie jestem zawstydzony tą zapowiedzią.
Ale nie ma potrzeby, bo całą prawdę powiedziałem, nic nie zmyśliłem.
Dziękuję, bardzo mi miło.
Danielu, 3 dni temu minęła już 54., aż trudno w to uwierzyć, rocznica pierwszych koncertów Stonesów w Polsce i chciałbym zacząć troszeczkę niestandardowo. Chciałbym, żebyśmy najpierw porozmawiali o tym, w jakim punkcie artystycznym swojej kariery byli wówczas Rolling Stonesi, bo mam takie dziwne wrażenie, że rok 67 wśród wielu innych trudnych lat był chyba najtrudniejszym rokiem dla kapeli. Jak sądzisz?
To był chyba najgorszy rok w historii Rolling Stonesów. No może potem jeszcze lata 80., kiedy właściwie przestali istnieć na chwilę. Ale 67 rok dla zespołu, który był na szczycie jeszcze chwilę przedtem, był rokiem bardzo trudnym, bo byli po aferach narkotykowych, byli po sprawach sądowych i wydali naprawdę jedną z najgorszych płyt, to znaczy Long Play Between the Buttons. Ja ostatnio miałem dyskusję na temat tego, jaka jest najgorsza płyta Rolling Stonesów i trochę starałem się bronić albumu Dirty Work z lat 80. Uważam, że Between the Buttons to jest najgorszy album, jaki wydali, zwłaszcza w tej wersji europejskiej, ponieważ do wersji amerykańskiej dorzucono dwa aktualne single, m.in. Let's Spend the Night Together, co bardzo poprawiło jakość tej płyty, poza tym bardzo, bardzo przeciętnej.
No właśnie, rok zaczął się od nieudanej artystycznie płyty Between the Buttons, a potem w marcu Stonesi w tych trudnych okolicznościach przyrody musieli wyruszyć na trasę europejską. Zaczęli od Szwecji i do Warszawy przybyli w kwietniu, przylecieli przez Wiedeń z Paryża, jeśli dobrze pamiętam, prawda?
Tak było i to była też jak na Stonesów trasa połowiczna, można powiedzieć, bo była krótka. Byli w niewielu miastach, grali bardzo ograniczony repertuar i grali bardzo krótkie koncerty. To była taka trasa zrobiona troszeczkę pod przymusem, bo promocja nowej płyty, bo jednak trzeba było ten zespół wtedy pozbierać. Trochę to była taka trasa, nie powiem, że na odwal, bo miała swoje momenty i przede wszystkim przeszła do historii jako pokonanie żelaznej kurtyny przez zespół z zachodu. Ten występ w Warszawie był chyba najbardziej interesującym epizodem całej tej trasy koncertowej, tego tournée 67 roku.
Często zapominamy, Danielu, o tym, że Stonesi zagrali w Warszawie 2 koncerty w sali kongresowej.
Tak, zagrali 2, popołudniowy o 17 i drugi o 20:30. Tam była spora przerwa, ale też pamiętajmy, że występował zespół Rozgrzewka, czyli Czerwono-Czarni, który wtedy też był to zespół właściwie już w takiej fazie schyłkowej. Świadkowie tamtych wydarzeń i osoby pamiętające muzykę warszawską czy polską w ogóle tamtego konkretnie okresu twierdzą, że topową grupą wtedy byli Polanie i że to oni powinni byli otwierać ten koncert, ponieważ mieli taką podobną do Stonesów energię, a Czerwono-Czarni byli po prostu zbyt grzeczni.
Zacytuję teraz, Danielu, fragment twojej książki. To w Polsce śpiewało się, że 13 każda droga jest prosta, ale 13 kwietnia 1967 roku wcale nie tak prosto było dostać się na koncert Rolling Stonesów do warszawskiej sali kongresowej. W jaki sposób dystrybuowano te bilety i przede wszystkim jakim cudem udało się Stonesów zaprosić?
Na ten temat istnieje bardzo wiele legend. Ja muszę zacząć od tego, że kiedy ten koncert się odbywał, to ja miałem 7 lat i nie słyszałem o Rolling Stonesach. Także jest to ten koncert polski Rolling Stonesów, na którym nie byłem. No naprawdę, no nie miałem szans. Naczytałem się i nasłuchałem się. Jest mnóstwo mitów. Ten koncert Stonesów w sali kongresowej pod względem otaczającej go dzisiaj mitologii, to przypomina troszeczkę Woodstock 69 w Ameryce, kiedy po prostu z roku na rok tych osób, które były w Woodstockie, stawało się coraz więcej. Ja znam wiele osób, nawet znam takie, które twierdzą, że były na obu tych koncertach. Pytałeś o bilety. Były rozprowadzane, no powiedzieć tak, jak to się upraszcza, przez komunistyczną partię, no to jest nie do końca prawda. To były agencje typu Pagard, które oczywiście były państwowe. Oczywiście była pula biletów dla towarzyszy, oczywiście była tam bananowa młodzież, ale część tych biletów była w sprzedaży, można je było załatwić. I musimy pamiętać, że trzeba bardzo sceptycznie podchodzić do niektórych relacji, na przykład do słynnego wagonu wódki, który podobno Stonesi kupili, do tego rozdawnictwa płyt. Jest taka legenda, że oni jeździli po Warszawie, rozdawali płyty młodzieży. No nikt tego nie pamięta. Nie ma jednego człowieka, który dostał płytę od Rolling Stonesów wtedy, a myślę, żeby się na pewno znalazł.
Chociaż Bill Wyman pisał o tym w swojej książce. Czyżby konfabulował?
Ja nie wiem. To jest coś takiego, co właściwie zostało stworzone na potrzeby tamtego mitu, bo kiedy Stonesi wrócili do do Anglii po tej trasie i byli na prawo i lewo rozpytywani o koncert warszawski, o tym, jak to jest po drugiej stronie żelaznej kurtyny, to zaczęli tworzyć własną mitologię. I one się potem przeplatały, jedni powtarzali drugich. Ja znałem kilka osób, które na pewno były na tym koncercie, takich jak na przykład fotografik, nie żyjący już Marek Karewicz, który udostępnił mi swoje ilustracje, swoje zdjęcia z kongresowej do jednego z wydań Satysfakcji. No i on też opowiadał niestworzone historie, mimo że na pewno był tam, bo przecież robił zdjęcia. Wydaje mi się, że to był taki koncert, który trochę się zdarzył przypadkiem, bo przecież jest teoria, że w ostatniej chwili został odwołany koncert w Moskwie, tylko dlatego udało się nam tutaj stąsów sprowadzić do Polski. Jest teoria, że wnuczka, siostrzenica, bratanica Władysława Gomułki, ówczesnego pierwszego sekretarza PZPR, poprosiła dziadka. Też mi się to wydaje mało wiarygodne. Stąd się dogadali po prostu z organizatorem tras koncertowych w Polsce, czyli z Pagartem. Był taki wakan. Nie byli pierwszym zachodnim zespołem w Polsce.
Wcześniej byli Animalsi, prawda?
Wcześniej byli Animalsi, tak. Przyjeżdżały takie zespoły jak Artwus, potem w 70 latach było ich jeszcze znacznie więcej, ale też były to lata chude dla polskiej sceny, jeżeli chodzi o artystów zachodnich i właściwie pamiętamy te koncerty, bo to były pojedyncze wydarzenia, takie jak Eric Clapton w Kongresowej już znacznie później, czy zespoły takie jak Blast with NTS. No to były wydarzenia, ale to była też rzadkość. Mogę powiedzieć anegdotę?
Oczywiście, proszę bardzo.
Dokładnie w dniu 50-lecia tego koncertu, czyli w 2017 roku, 13 kwietnia, zostałem zaproszony do Kinoteki w Warszawie. To jest kino położone tak blisko sali kongresowej,
jak
że
tylko
bliżej
się
nie można. Tak, że bliżej nie ma żadnego kina, bo to jest w tym samym budynku. I był tam ze mną mój kolega dziennikarz Piotrek Stelmach. No i mieliśmy wprowadzić widownię, taką wygłosić rodzaj prelekcji przed pokazem, który otwierała kronika filmowa ze Stonesami, a potem był już normalny film z trasy koncertowej Rolling Stonesów. Było to bodajże Ole Ole Ole, ten z trasy południowoamerykańskiej.
Tak.
No i namawiamy się z Piotkiem, jak zaczniemy. Ja powiedziałem mu, to ja mam pomysł. Wyszliśmy przed tą zapakowaną do ostatniego miejsca widownię. I ja mówię, dobry wieczór Państwu. Jesteśmy tutaj z kolegą dzisiaj, żeby opowiedzieć o koncercie, na którym żaden z nas nie był. I w tym momencie z publiczności głosy. Ale ja byłem, ja byłam, ja mam bilet, przyniosłem zdjęcia. Okazało się, że w ogóle było tam bardzo wielu naocznych świadków. I my, to co miało być naszą prelekcją, przekształciło się w taki rodzaj wywiadu z osobami, które przyszły. Pokazywały nam bilety, zdjęcia, kopie, materiału, powiedziały historię. To było niesamowite, bo to zupełnie się odwróciły role. Myśmy mieli zabawić publiczność opowieściami o Rolling Stonesach, tymczasem zostaliśmy doedukowani przez autentycznie świadków tego wydarzenia.
Pamiętam takie zdjęcie, Danielu, które pojawiło się w książce, bodajże Rolling with the Stones, w książce Billa Waymana, gdzie widać na pasie startowym lotniska Okęcie Keitha Richardsa, widać Charlie'ego Wattsa i widać także Iana Stewarta, czyli najpierw pianistę, zresztą potem też pianistę, ale głównie technicznego Rolling Stonesów. I mimo, że panowie nie są ubrani zbyt barwnie, zbyt kolorowo, to i tak przypominają kolorowe ptaki na tle całego tła na tym zdjęciu. Pamiętasz te fotografie zapewne?
Tak, oczywiście. No i to jest też taka metafora, która się słusznie do tego wydarzenia przykleiła, dlatego że to był powiew świeżego powietrza, wolności, dekadencji też, oczywiście. To była po prostu ingerencja w coś strasznie sztywnego, skostniałego, wystraszonego, w ten szary twór, jakim był PRL, jeszcze lat 60. No nie było to może państwo jakieś mega totalitarne w sensie Korei Północnej, natomiast było to państwo, no mówiąc krótko, zniewolone, smutne, biedne, bo to należy podkreślić. Młodzież nie miała takich atrakcji, na jakie by chciała liczyć. I raptem się okazało, że przyjeżdżają